Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili tak w zasadzie na jednej księdze, na księdze Genesis i to w zasadzie na 12 rozdziale. Chciałbym podzielić się myślami o Abrahamie, ale zanim to uczynię, pomodlę się jeszcze, proszę Pana. Boże Wszechmogący, Tobie chcemy podziękować i jesteśmy wdzięczni, że możemy się spotkać, Panie, w Twoim imieniu, w domu, Panie, Twoim, przez Ciebie powołanym, Panie, w Kościele Twoim, Boże Wszechmogący, za który Ty przelałeś swoją świętą krew. Proszę Ciebie, Panie, aby to słowo, które ma być dzisiaj mówione, żeby było powiedziane dla chwały Twojej, żebyś Ty, Panie, przenikał nas, tak jak mówi słowo Twoje, do stawów, do szpiku, Panie, żebyś Ty, Panie, rozdzielał to, co jest niepotrzebne, Panie, a dawał to, co daje wzrost Twój. Tobie niech będzie chwała, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen.
Amen.
Amen. Głównym wersetem, na którym chcę się skupić, to jest z 12 rozdziału, w zasadzie pierwszy i drugi. Ale też na chwilę się przeczytam najpierw ten pierwszy i drugi wiersz i na chwilę się cofnę jeszcze do 11 rozdziału. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił, uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinającym Cię przeklinać będę, i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I tu mamy taki krótki opis, ile Abraham miał wtedy jeszcze Abram, ile on miał lat, skąd wyszedł. Ale wcześniej jest, jeszcze w 11 rozdziale, jest krótka genealogia, skąd pochodził Abram. I od 23 wiersza jest w 11 rozdziale jest powiedziane: po zrodzeniu Nachora żył Serok 200 lat i zrodził synów i córki, gdy Nachor miał 20 lat, 29 lat zrodził Teracha. Po zrodzeniu Teracha żył Nachor 119 lat i zrodził synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swej w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł, Terach w Haranie. Później mamy, że Pan rzekł jeszcze do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i z ojców swoich. Co jest ciekawe, ja tak na początku chcę zwrócić uwagę na to, na 26 wiersz 11 rozdziału, gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. Później w 32 jest powiedziane, że żył Terach 205 lat i umarł w Haranie. To jest bardzo ciekawe, bo żył 205 lat i umarł w Haranie. Natomiast w 4 wierszu 12 rozdziału jest powiedziane: Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Jak sobie dodamy te 75 lat do tych 70 lat, gdy się urodził, 75 lat Abrama, gdy wyszedł z Haranu, do tych 70 lat Teracha, no to wychodzi 70 plus 75, 145. A w 32 jest powiedziane, że Terach żył 205 lat i umarł. Biblia jasno wskazuje, że Abram wyszedł w momencie, kiedy Terach jeszcze żył. Mimo że wcześniej w 11 rozdziale jest powiedziane, że Terach, że w 12 rozdziale jest tak powiedziane, tak jakby że potem, nie? Ale wskazuje na to, że po prostu za życia swego ojca jeszcze Pan Bóg go stamtąd wyprowadził. Ale jeszcze jakbyśmy się cofnęli do samego początku tutaj troszeczkę, nie? Do 31 wiersza jest powiedziane: i wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, syna swego Abrama i wyszedł z ziemi Ur Chaldejskiego, aby się udać do ziemi Kanan. Wiemy dobrze, że zanim narodził się Abraham, zanim był Terach, zanim był tam jeszcze dziadek Abrahama, wcześniej jeszcze za czasów Noego był potop. Po tym potopie ocalał Noe z jego żoną, ze swoją żoną, ze swoimi trzema synami, trzema synowymi. I można powiedzieć, że po tym sądzie takim, który był potop, życie na ziemi zaczęło się od nowa. Później gdzieś tam w 10 rozdziale czytamy, że jak są tutaj dzieje Noego, że ludzie się rozmnożyli na ziemi, żyli we wspólnej społeczności, zaczęli się organizować. Można krótko powiedzieć, że to był czas, gdy ludzie odeszli od tej normy, zaczęli odchodzić od tej normy, którą Pan Bóg, można powiedzieć, pokazał Noemu poprzez sąd nad całym światem, że znowu zaczęli odchodzić, zaczęli się organizować, jest napisane, że a Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi i tak dalej, i tak dalej. Później kawałek dalej czytamy, że w 11 rozdziale ludzie się zorganizowali, już ta cała masa ludzi gdzieś się zorganizowała w tej ziemi. Gdzieś tam zaczęli budować wieżę Babel i nagle dzieje się jakaś taka dziwna kwestia. Zaczęli budować wieżę Babel, bo chcieli dorównać Panu Bogu, krótko mówiąc. To zaniepokoiło gdzieś Pana Boga. Jest powiedziane, że Pan Bóg zszedł, aby się przyjrzeć. I co uczynił? Uczynił to, że nagle, ni skąd, ni zowąd, bo wtedy jeszcze do tego momentu panował jeden język. Wszyscy mówili, wszyscy się rozumieli. Jak budowali wieżę, no to jeden do drugiego mówił: podaj mi tą cegłę, którą wypaliłeś, nie? I stawiali. Aż tu nagle w trakcie budowy przestali siebie rozumieć. Przestali siebie rozumieć. Ten mówi: podaj cegłę, a tamten go rzuca w niego cegłą. Ten mówi: podaj cegłę, a tamten coś innego robi. Wydobywa miecz i tak dalej. Powstaje chaos i przestali się rozumieć, krótko mówiąc. Pan Bóg pomieszał języki, bo widział, że po prostu ta wspólna taka społeczność, no, doprowadzała ludzi do obłędu, krótko mówiąc, do bałwochwalstwa. Oni przestali się rozumieć i tutaj Pan Bóg doprowadził do tego, że pomieszał te języki, ludzie się rozeszli i dochodzimy tutaj w tej genealogii później do potomków Abrama. W 26 wierszu jest powiedziane 11 rozdziału: gdy Terach miał 70 lat zrodził Abrama, Nachora, Harana. Oni pojęli sobie żony. To jest taka krótka historia ich rodziny, co oni zrobili. W 31 wierszu jest powiedziane: wziął Terach swego syna Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z ziemi Ur. To jest bardzo ciekawe, bo coś musiało się stać takiego, że nagle Terach, ojciec Abrahama, opuszcza swoje miasto rodzinne. Wyszli z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. Jest tu dalej powiedziane. Czyli gdzieś ktoś im odkrył jakiś cel podróży. Dalej widzimy, że po drodze był z tego Ur do ziemi kananejskiej był Haran. I tutaj widzimy, że Terach i brat Abrama zostali tam. I w 12 rozdziale zaczyna się już nowa historia, że właśnie za życia Teracha jeszcze, za życia swego ojca, Abraham usłyszał dokładnie słowo: wyjdź. Wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego, którą ci wskażę. Ja tak ostatnio, słuchajcie, moi drodzy, zajrzałem do oryginału, do Tory. Do oryginału dokładnego z hebrajskiego. Co to znaczy wyjdź? Co to znaczy, jak Pan Bóg przemówił? I tam jest, w oryginale jest powiedziane: idź dla siebie z twego kraju. U nas jest to powiedziane: wyjdź z ziemi swojej. A tam jest: idź dla siebie. Idź dla siebie z twego kraju, od twoich krewnych. Idź dla własnej korzyści, dla własnego dobra. To jest taki, można powiedzieć, przekaz. Że Pan Bóg przemówił do Abrahama: to nie jest koniec jeszcze. To nie tutaj miałeś dojść. Miałeś pójść gdzieś dalej. Wyjdź, nie patrz na ojca swego, który tutaj już się zadomowił. Który osiadł tu. I na brata swego, że im jest dobrze. Ty wyjdź. Wyjdź dla własnego dobra. Co jest tym dobrem i korzyścią? Teraz tutaj należy sobie zadać pytanie. Co było tym, co jest tym dobrem i korzyścią dla Abrahama, który najpierw był w Ur, później w Haranie, można powiedzieć, w samym centrum ówczesnego, powiedzmy, świata. Tam gdzieś jest później dalej mowa o Damaszku, jak tam Abraham pogonił za tymi wrogami, którzy walczyli z królem Sodomy i Gomory. Ale Ur i Haran, no to był centrum świata, można powiedzieć. No to jest tak jak dzisiaj, nie wiem, no każdy chciałby, no jeszcze może już nie dzisiaj, ale jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu każdy by chciał do Nowego Jorku pojechać, nie? Bo tam było takie centrum świata. No dzisiaj może już tak mniej troszeczkę po tym, co się dzieje w Stanach. Ale to mniej więcej coś takiego wtedy. Ur i ten Haran, no to ten. I tu nagle Pan Bóg mówi: wyjdź dla swojej własnej korzyści. Co jest tą korzyścią? I Pan Bóg dalej mówi: uczynię cię wielkim narodem. To tam, z dala, nie tu, ciebie uczynię. Tu nie jestem, tu nie mogę tego zrobić. Tu jest widocznie za dużo, tu było za dużo widocznie różnych innych spraw, innych jakichś po prostu okoliczności, rzeczy, innych ludzi, gdzie Pan Bóg no nie mógł się posłużyć tym, że tam w tym miejscu z Abrahama uczyni wielki naród. Tam dalej, gdzieś tam w ziemi kananejskiej, tam dopiero staniesz się sławny. Tak można wnioskować. Tak Pan Bóg mówi. Dopiero tam. Można powiedzieć, że tam dopiero będziesz umiał podołać do tej misji, do której Ciebie powołałem. Z dala, w oddali. Od tych takich kwestii duszewnych, rodzinnych, powiązań. Tam z dala. Od tego Haranu, od tego Ur podołasz misji duchowej, do której Cię najciekawsze jest to, że tutaj Pan Bóg rzekł, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, do ziemi, którą Ci wskażę. Nie wskazał dokładnego celu podróży. Nie powiedział, tam pójdziesz i tak dalej. Nie dostał wskazówek. Nie powiedział, wyjdź, masz iść. Ale mówiąc tylko, do ziemi, którą Ci pokażę. Słuchajcie, ja mam taką naturę, że zanim zrobię pierwszy krok jakiś, no to chciałbym wiedzieć, chociaż chciałbym mieć taką nutkę jakiegoś takiego zarysu, gdzie idę, co mnie tam może spotkać i tak dalej, na co mogę liczyć, na co nie. To po prostu jest taka moja natura, że chciałbym no sprawdzić, chciałbym dotknąć, upewnić się i dopiero zastanowiłbym się może, bym się pomodlił, bym popytał jeszcze, poradziłbym się, dopiero bym może zrobił pierwszy krok. Tak, po prostu gdzieś tak asekuruje się. Nie? A tu mówi wyjdź. Wyjdź w nieznane. Chciałbym może poznać szczegóły, Abraham nie znał tych szczegółów. Pan Bóg utrzymywał Abrahama w takim stanie niepewności. Ale co najlepsze jest w tym wszystkim, że przez to te miejsce jego przeznaczenia uczynił jeszcze bardziej takim miłym dla jego serca. Nie? Poprzez właśnie to, że Abraham doświadczył Pana Boga w taki sposób, że był w stanie porzucić wszystko. Nie oglądać się do tyłu już. Ja pamiętam ten wiersz, ten werset, te wiersze z 12 rozdziału, pierwszy i drugi, są dla mnie bardzo takie wyjątkowe, bo w momencie, kiedy się nawracałem, kiedy Pan Bóg do mnie zaczął przemawiać, ja przez jakiś rok czasu jeździłem na nabożeństwa, sprawdzałem i tak dalej, czy dokonam dobrego wyboru, zanim w pełni gdzieś się wyprowadzę, gdzieś tam. I kiedyś, jak mnie odprowadzało dwóch braci na dworzec, właśnie na pociąg do Gorzowa, takim nocnym pociągiem wracałem, kiedyś jeździły takie nocne. Najtańsze to były pociągi, za niecałe 50 zł można było z Warszawy do Gorzowa przejechać, choć było bardzo niebezpiecznie w tych pociągach wtedy, bo okradali. I jeden z braci przeczytał mi tym właśnie ten wiersz, nie? Że już pora, powiedział mi, że już pora jest, żeby po prostu gdzieś się zastanowić, wyjść z ziemi swojej. I pamiętam, że dla mnie to było taki wstrząs. No dobra, no jak to, ale no ja muszę jeszcze, mam tam sprawy do załatwienia różnego rodzaju i mówię, co, jak to tak, nie? I rozważałem wtedy, pamiętam, te dwa wiersze całą noc wtedy w pociągu, ale też się modliłem. Ja absolutnie nie porównuję się tutaj do Abrahama, to nie o to chodzi, ale pamiętam, że to słowo mnie dotknęło. Też można powiedzieć, że Abraham przecież w końcu wcześniej opuścił swój kraj wraz z ojcem, z Ur Chaldejskiego wyszedł do Haranu. Ale Pan Bóg mówi, idź jeszcze dalej. To nie tu, to jeszcze dalej. Przez takie powołanie Abrahama Pan Bóg pokazuje również nam, nie, że najważniejszą podróż, jaką mamy w życiu do odbycia, to jest podróż nas samych do wnętrza naszej duszy. do nas samych. Żeby zorientować się, za kim albo za czym podąża nasza dusza. To jest taki, można powiedzieć, cel rozrachunku samych siebie. Za kim idziesz? Albo co chcesz w życiu robić? Pan Bóg powiedział, idź dla własnej korzyści, dla własnego dobra. W czwartym wierszu jest powiedziane, i wybrał się, a Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. 12 rozdział, 4 wiersz. I później, tak jak obserwujemy historię Abrahama, ja zachęcam was wszystkich, żeby przeczytać tych parę rozdziałów w Księdze Genesis, całą tą historię, bo to jest właśnie ta droga jego, którą on szedł. To jest właśnie, tam jest tak świetnie pokazana droga, przez co on przechodził. I gdy wyszedł, po tej drodze było różnie w jego życiu. Po tej drodze było różnie. Do końca, do momentu, kiedy on gdzieś oddał swojego ducha, swoją duszę Panu Bogu, to było różnie. Co go spotkało najpierw? Spotkał go głód w ziemi kananejskiej i musiał pójść do Egiptu. W Egipcie, jak wiemy, odezwała się jego stara natura. Mówi do żony swojej, ty nie mów, że ty jesteś moją żoną, bo jeszcze mnie tutaj wezmą, ukamieniują, zabiją i powiedz, że ty jesteś moją siostrą. To samo później zrobił, troszeczkę później, u Abimelecha. To jest taka stara natura się, po tej drodze właśnie, gdzie on szedł, odezwała. Ale Pan Bóg był z nim. Mimo nawet, że on gdzieś tam po prostu cofnął się, można powiedzieć, w tej drodze, zrobił krok w tył, to Pan Bóg go napomniał poprzez właśnie tych, przed którymi on się ukrywał, że objawił tym, kim on jest. Kim jest Abraham. To, co jest bardzo ciekawe, że to nie Abraham mówił, że Pan Bóg mnie powołał tutaj i uważajcie na mnie. Nie, to Pan Bóg powiedział do Faraona, uważaj, jak z nim postępujesz, bo ten człowiek jest prorokiem. Do Abimelecha tak powiedział, ale do Abrahama też. Uważaj, że do Faraona też powiedział coś takiego, że nie bierz sobie tej kobiety za żonę, bo ona jest jego żoną tak naprawdę. Nie? I objawił, że... Później po tej drodze, jak wyszedł z tego Egiptu, wrócił z powrotem do Kananu, jest napisane, że bogactwo jego i jego bratanka, którego wziął ze sobą. To jest ciekawe właśnie, że Lot mógł zostać ze swoim dziadkiem i z drugim ze swoim stryjów tam w tym Haranie, ale poszedł z Abrahamem. Wolał gdzieś pójść. I to jest właśnie też takie... To jest ciekawe, że musiało coś być w Abrahamie takiego, że ten Lot się zdecydował pójść z nim. Wiemy o tym, że Abraham nie miał do tamtego momentu dzieci. Być może Lot był takim jego przybranym dzieckiem, w sensie takim, że Abraham zastępował mu ojca, ale no mimo wszystko, no mógł gdzieś, podejrzewam, ten Lot tam gdzieś zostać u swojego dziadka, bo ten dziadek jeszcze żył przecież, nie? Jak dobrze policzymy, to dziadek Abrahama, ojciec Abrahama, to żył jeszcze przez parę lat życia Izaaka. Tak jak popatrzymy sobie, jak później dalej sobie policzymy. To jest ciekawe właśnie, że to można obliczyć wszystko, nie? Ale jednak Lot się wybrał. I nagle okazuje się, że bogactwo ich obu jest tak wielkie i takie po prostu duże, że dla obydwu nie ma miejsca. I Abraham staje i mówi do Lota coś takiego, niech nie będzie nieprzyjaźni między tobą a mną. Niech to się nie dzieje, w momencie, gdy pasterze jednego i drugiego zaczęli się tłuc między sobą o źródła wody i tam o inne rzeczy, o pastwiska, to Abraham stanął, niech nie będzie tego. Mówi, wybierz sobie miejsce, które ty chcesz pójść i pójdź, czy chcesz tam, czy tu, wiadomo, że Lot wybrał sobie wtedy tą krainę nadjordańską, wtedy jeszcze przed sądem, bo ona była niczym ogród pański. Sodoma i Gomora, była żyzna tam, gleba, było dużo pastwisk. Lot spojrzał, mówi, ja biorę to. Abraham poszedł gdzieś na step. I to widać, że Abraham potrafił rozróżnić w stosunku do innych, którzy byli nawet przy nim, a był przy nim Lot, co jest dobre dla niego. Że nie to, co oczy widzą, bo Lot widział pastwiska i bogactwo, urodzaj Sodomy i Gomory i wokół tego, co tam było. A Abraham widział, że jemu będzie dobrze przy tym, od którego usłyszał głos. Później po tej drodze widzimy, że tak jak wspomniałem, ktoś napada na tą Sodomę, bierze Lota w niewolę. Co Abraham czyni? Podejmuje walkę. Podejmuje walkę. Podejmuje walkę o kogoś bliskiego. Mimo, że ta bliska osoba gdzieś może zbłądziła, on podejmuje walkę. Bo wie, że należy uratować. I stoczył walkę z wrogami. Ja tak przejdę kawałek dalej, bo później druga walka o Lota, no to była już duchowa przed Panem Bogiem. W momencie, kiedy Abraham usłyszał, że Sodoma i Gomora i cały ten okręg ma być zniszczone. Podjął walkę przed Panem Bogiem wtedy i pytał się, jak znajdziesz tam 50, jak znajdziesz 45, jak znajdziesz 40 i tak dalej do 5, czy dalej zamierzasz to zrobić? Dalej chcesz pozbawić tam? Ale jeszcze tak się cofnę tutaj do... Wracając po tej walce takiej, gdzie uwolnił Lota wtedy, naprzeciw niego wyszedł zwiastun, taki nieznany, nie wiadomo skąd, nie, bez rodowodu, jak mówi list do Hebrajczyków, Melchizedek naprzeciw niego i mu błogosławił. Kapłan Boga Najwyższego. Jakieś to musiało być szczęście w sercu Abrahama, gdy zobaczył kogoś, kto wyszedł jako posłannik od Pana Boga z chlebem i winem. Z winem i chlebem. Z drugiej strony też wyszedł król Sodomy i powie, i chciał okazać wdzięczność Abrahamowi i widzimy postawę Abrahama. Powiedział, że nie chce nic od ciebie, nawet rzemyka od sandałów nie chcę wziąć, żebyś nie mówił, że przez ciebie się wzbogaciłem. I to jest też taka lekcja dla nas również, nie? Tutaj jest 1 Mojżeszowa, 14 rozdział, wiersze 22-23. Lecz Abraham odpowiedział królowi Sodomy: podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, to ja wzbogaciłem Abrama. To samo później było w momencie, kiedy umarła mu żona, Sara, gdzie kupował tą pieczarę Machpela na grób. Mimo, że mu tam chcieli ofiarować za darmo, powiedział, nie, ja zapłacę pełną cenę. To jest też taka lekcja dla nas, że później jest to w księdze Nehemiasza zaznaczone, że Pan Bóg jest wystarczająco hojny i dobrotliwy, że niczego nam nie zabraknie. Jest w stanie nas we wszystko zaopatrzyć. Nie musimy szukać gdzieś tam wsparcia u obcych w świecie, u tych, którzy są dla Pana Boga obcy. Po tej drodze Pan Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Dwukrotnie można powiedzieć. Pierwszy raz, znaczy te przymierze dwukrotnie gdzieś tam było, pierwszy raz było pokazane wtedy, kiedy Abraham składał ofiary i miał te nocne widzenie, gdzie ten obraz był taki, że miał takie mocne widzenie, że z nieba piec przeszedł wokół tego ołtarza i z tym ogniem, co Abraham złożył, te ofiary dla Pana Boga w postaci najwyborniejszych tam cieląt, baranów, synargolic. A później drugi raz w 17 rozdziale przypieczętował to Pan Bóg, mówiąc do niego w 5 rozdziale: nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Tutaj już ta obietnica tego błogosławieństwa jest przypieczętowana, można powiedzieć. Wcześniej jeszcze, zanim to się stało, znowu przed tym przymierzem, znowu była taka sytuacja w życiu Abrahama, że gdzieś wrócił do takiej cielesnej natury, bo dał się usłuchać swojej żonie Sarze, która nie mogła mieć dzieci: weź moją służebnicę i z nią miej dzieci, nie? One będą moje. I tutaj był Ismael. I później były problemy, kłopoty były. Gdzieś krótka, taka chwilowa słabość polegania na emocjach swojej żony zaowocowała problemem praktycznie do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, nie? Bo choć Pan Bóg przyznał się do Ismaela w momencie, kiedy Abraham go wyprawiał, przyznał się do Ismaela, mówiąc, że to będzie naród wielki i że z niego też będą książęta i królowie. Natomiast no był taki moment. W końcu nachodzi gdzieś po tej drodze jego życia, doczekał się swojego potomka upragnionego. W wieku 100 lat już. Przychodzi na... Pan Bóg najpierw zapowiedział mu to, że będzie ten syn obietnicy, Izaak. Później wiemy z tej historii, że Abraham zadbał o przyszłość swojego syna Izaaka. Już po śmierci swojej żony Sary zadbał o przyszłość. Posłał sługę po żonę dla niego. Powiedział do sługi tak w 24 rozdziale, 6 i 7 rozdział Księgi Genesis. Rzekł do niego Abraham: strzeż się, abyś tam nie zaprowadził mojego syna. Bo sługa, rozmawiając z Abrahamem, mówi: no ale może ja tam wezmę go. Albo jak ta kobieta nie będzie chciała, no to wtedy, powiedział Abraham, no a będzie zwolniony. Ale Abraham wiedział, że musi zadbać o niego w taki sposób, żeby miał odpowiednią żonę. Dopilnował tego. Pod koniec, już w zasadzie, dowiadujemy się, że on miał drugą żonę i miał z nią dzieci. Miał Keturę i też dzieci. I co jest ciekawe tutaj, nie? Że wtedy już nie polegał, nie dał się zwieść jakimś emocjom czy czemuś, nie, że troską o tych dzieci, tylko odprawił ich wszystkich. Odprawił tych synów swoich. Odprawił ich, bo wiedział, że Izaak po tym doświadczeniu na górze Moria, jeszcze wcześniej wiedział, przed jego narodzeniem, że Izaak będzie właśnie tym dzieckiem obietnicy, z którego z którego będą potomkowie, kolejni w zasadzie Jakub i jego potomkowie i ten naród. Odprawił dzieci Ketury gdzieś dalej na wschód, ale całe błogosławieństwo przeznaczył dla Izaaka. Prawda jest taka, że nawet jak ich odprawiając, to też ich błogosławił, bo jest powiedziane w 11 rozdziale, w 3 wierszu: i będę błogosławił błogosławiącym Tobie. Czyli musiał im też powiedzieć: słuchajcie, jeżeli wy będziecie błogosławili mnie, to Pan Bóg będzie wam błogosławił, krótko mówiąc. A przeklinających cię przeklinać będą i będą w tobie błogosławione wszelkie plemiona ziemi. Także to błogosławieństwo gdzieś, które dostał Abraham od Pana Boga, nie tylko przeszło na Izaaka, ale również dla tych, którzy będą błogosławić jego. Jakub w swoim liście, w 2 rozdziale, w 23 wierszu pisze coś takiego, pisze: wypełniło się pismo, które mówi, iż uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. On był wierny do końca. Mimo tych właśnie gór i dolin w swoim życiu po tej drodze, gdy on wyszedł, gdzie nie znał celu, gdzie Pan Bóg mu powiedział: idź, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, idź dla swojego dobra, i on szedł w tej pielgrzymce swojej. Różne okoliczności były jego, ale zachował wierność. Został nazwany przyjacielem Boga. W liście do Galacjan jest napisane, a pismo, które przewidziało, 3 rozdział, 8 wiersz, a pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. I można powiedzieć, również nasze narody pogańskie, ze względu na to, że my dostąpiliśmy łaski przez Pana Jezusa Chrystusa, to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, ale my też, przez to, że będziemy błogosławić tych wszystkich, którzy są z rodu Abrahama, będziemy mieli też błogosławieństwo. Można powiedzieć, że też jesteśmy błogosławieństwem. Jesteśmy błogosławieni. Lekcja dla nas jest taka, żebyśmy przez tą, tak jak tutaj jest powiedziane w tym 12 rozdziale, w 1 wierszu: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, z domu ojca swojego, do ziemi, którą ci wskażę, żeby iść dla własnej korzyści, dla własnego dobra, jak szedł Abraham przez życie z Panem Bogiem. Żeby to było właśnie nasza taka podróż życiowa, nasza misja, to żeby była właśnie taką naszą korzyścią z życia z Panem Bogiem. Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, 29 wiersz mówi, Pan Jezus powiedział: i każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Później Ewangelia Marka, 8 rozdział, wiersze 34 do 38. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. To są, można powiedzieć, Pan Jezus powiedział do nas: jak chcesz iść za mną, to się zaprzyj, to się nie oglądaj. To jest tak jak Abraham: wyjdź dla własnej korzyści, szukaj korzyści dla swojej duszy ze mną. Zaprzyj się tego wszystkiego, co ciebie zatrzymuje, co ciebie powstrzymuje, co ciebie odwraca, co ciebie gdzieś po prostu próbuje przykupić, cokolwiek to jest, to się zaprzyj, wyprzyj się tego. Idź, zostaw to, ale idź za Panem Bogiem, dla własnego dobra, dla własnej korzyści. nawet jeżeli to jest rodzina, nawet jeżeli Pan Jezus mówi, nawet jeżeli to są bracia albo siostry z domu rodzinnego, ale jeżeli to ma być niekorzyścią dla Twojej duszy, to zostaw to. Wyjdź i pójdź za mną. I taka jest, to jest to, co chciałem tak dzisiaj powiedzieć, żeby iść dla własnej korzyści, dla własnego dobra, które Pan Bóg dla nas przygotował. Iść z Nim i dla Niego. Tego sobie życzę i Wam. Amen.